Chciałem dzisiaj z wami porozmawiać o tym, czy gdy modlimy się do Boga o jakiś cud w naszym życiu, o Jego łaskę, o pomoc, czy jest to prawda, że absolutnie On niczego od nas nie oczekuje i daje tylko swoim dzieciom zawsze to, co oni proszą, zgodnie z tym proście, a będzie wam dane, jakby bez żadnego naszego udziału w tej sprawie. Właśnie o tym dzisiaj porozmawiamy. A w życiu jest przecież tak, że na choćby odbiór 500+, jest możliwy po złożeniu wniosku stosownego wcześniej. Nikt nie z rodziców nie może pójść i powiedzieć, ja chcę 500+, jeżeli nie złożył wcześniej wniosku. I to nic dziwnego, że tak to jest. Radość wygranej w totolotka poprzedza wizyta w kolekturze. Jeśli wcześniej tego nie zrobisz, to nie będziesz mieć radości wygranej. Prawne przyznanie spadku wymaga wcześniejszego przedłożenia w sądzie testamentu, bo żeby przejąć spadek, trzeba takie rzeczy zrobić. I czy Bóg, który obdarza wszystkich chętnie i bez wypominania, jak czytamy w liście Jakuba, nie stawia nam z jakiegoś powodu pewnych wymagań? Czy nie mówi nam, co my powinniśmy zrobić, jeśli chcielibyśmy doświadczyć cudu? Porozmawiamy o tym dzisiaj na kanwie znanej historii z drugiej Księgi Królewskiej, z rozdziału 5, wersety od 1 do 14. Jest to historia o wodzu syryjskim Naamanie, która pomoże nam uchwycić pewną prawdę dotyczącą tego, jak powinniśmy postępować, gdy prosimy Boga o jakiś cud w naszym życiu, o rozwiązanie czegoś, z czym sami sobie nie możemy poradzić. Więc czytajmy. A Naaman, dowódca wojsk króla Aramu, był mężem znamienitym u swego pana i wielce poważanym, gdyż przez niego pan dał zwycięstwo Aramowi. Lecz choć tak potężny rycerz, mąż ten nabawił się trądu. Więc mamy tutaj człowieka, który był protegowanym króla syryjskiego. Tutaj chciałbym wyjaśnić, bo też i podczas poprzedniego kazania pojawił się ten wątek, mianowicie, że czasem mówimy o Aramejczykach, a czasem mówimy o Syryjczykach. Mówimy o wodzu syryjskim albo wodzu dowódcy wojsk króla Aramu. O co tutaj chodzi? Otóż Aramejczycy to były ludy, które najechały Syrię, tereny wokół Damaszku, te tereny, i po jakimś czasie swoją kulturę, swoje obyczaje wszystkie narzucili tamtym terenom. I chociaż to byli Aramejczycy, to zaczęto mówić o nich Syryjczycy, bo oni się tam osiedlili. I stąd czasem jest wymienność tych pojęć, więc nie dziwcie się, że czasem będziemy mówić Aramejczycy, aramejski język w ogóle tak był w tamtym terenie poznany, że nawet, jak wiecie, Jezus mówił po aramejsku. Więc to dlatego taka rozbieżność. I Naaman to był protegowany króla syryjskiego. A skąd się wzięła ta jego szczególna pozycja? Ano stąd, że on był bardzo dobrym dowódcą i jak tu jest powiedziane, przez niego Pan dał zwycięstwo Aramowi. Czyli był takim sprawnym, dobrym dowódcą, takim wojownikiem, że na dworze królewskim miał specjalne traktowanie, był szczególnie ważny. Jak to tak jest, że jak ktoś dla kogoś coś naprawdę zrobił ważnego, dobrego, to go traktujemy szczególnie. I jak w współcześnionej Biblii Gdańskiej jest powiedziane, że był człowiekiem bardzo poważanym, był to dowódca króla Syrii, bardzo poważanym u swego pana i osobą czcigodną, a to właśnie dlatego, że przez niego pan dał wybawienie Syryjczykom. No więc stąd to szczególne traktowanie, ale chociaż to był tak ważny człowiek, jednak nabawił się trądu. Chociaż był wielkim wojownikiem, niestety był trędowaty. To był problem dla tego człowieka, bo jak wiemy z Biblii, gdyby to on żył w Izraelu, to w ogóle by nie mógł funkcjonować między ludźmi. Musiałby być w odosobnieniu, poddać się pewnym procedurom i w przypadku, gdyby trąd nie ustąpił, to by musiał mieszkać poza normalnym obejściem, poza miejscowością, gdzieś tam tak zwanej, powiedzmy, jakiejś osadzie trędowatych. I gdy tak myślimy o tym Naamanie, to wydaje się, że to jest dosyć typowa sytuacja, że mamy w życiu czasem jakieś sukcesy, jakieś powodzenia, jakieś plusy, ale też mamy jakieś niepowodzenia. I chociaż czasem ktoś coś ważnego zrobił, czy ważny jest, jeśli chodzi o stanowisko, ale z kolei z drugiej strony jest w jakimś problemie. Mówimy czasem, wspaniały organizator, ale nerwowy i apodyktyczny na przykład. No i no fajnie, że taki wspaniały organizator, ale utalentowany muzyk, ale leniwy. Śpi do 11, do 12. No. Bardzo miła kobieta, ale łatwo się obraża. I trzeba chodzić przy niej na paluszkach. Dobry fachowiec, ale lubi. No tak, tak w życiu właśnie bywa. Pamiętam kiedyś taką sytuację w zborze przed wieloma laty, jak jeden chłopak zgłosił się do chrztu i pastor nasz wtedy, on tak w sposób otwarty różne rzeczy rozwiązywał i na nabożeństwie, jak tego chłopaka przedstawiał, że będzie chrzczony, ojca zapytał: bracie Grzegorzu, powiedz nam coś o twoim synu. No i ten tam wstał i mówi: oj, bracia i siostry, mówi, to dobry chłopiec, tylko go trochę tabaką czuć. Czyli coś dobrego, ale jednak. Każdy z nas ma coś takiego, żeby chciał to ukryć. Każdy ma jakiś rodzaj trądu i by chciał, żeby to ten problem rozwiązać. Naaman był dzielnym wojownikiem, dobrym dowódcą, ale trędowatym. I to stwarzało problemy. To musiało kłaść się cieniem na całe jego życie. Musieli o tym rozmawiać, on to jakoś ukrywał, to był problem, on przecież usługiwał królowi, był blisko króla, był człowiekiem ważnym, bo zapraszali go na różne imprezy i tak dalej. Więc to był temat dyskutowany w domu, skoro nawet mała służąca żony Naamana o tym wiedziała. Czytamy: a gdy raz Aramejczycy wyruszyli na upieszczą wyprawę, uprowadzili z ziemi izraelskiej małą dziewczynkę, która usługiwała żonie Naamana. Pewnego razu rzekła ona do swojej pani: ach, gdyby to mój pan zetknął się kiedy z prorokiem, który mieszka w Samarii, to by go wnet uleczył z trądu. O, gdyby tak mój Pan mógł stanąć przed prorokiem przebywającym w Samarii, zaraz zostałby uzdrowiony z trądu. Dziewczynka służąca, uprowadzona do niewoli, bo właśnie Aramejczycy, Syryjczycy wyruszali czasem na takie wypady na teren Izraela i grabili i porywali, a tak po prostu postępowali. Jak się czyta Księgi Królewskie, to dużo o tym można przeczytać, że to było dosyć powszechne w pewnym okresie. I taka mała dziewczynka, oderwana od swoich bliskich w tej nowej sytuacji, przyglądała się temu, co się dzieje w nowym domu, gdzie służyła, i wydała takie proste świadectwo. Zobaczcie, przecież ona, po pierwsze, to, że się tak wspaniale potrafiła zachować, że nawet jako służąca, jako niewolnica wręcz, miała pozytywne nastawienie do tego swojego pana, do tego domu, w którym była, i nie przeklinała, i nie mówiła, a dobrze temu Naamanowi, a nie go ten tron pożre całkiem, tylko myślała o tym, że jest tam w Izraelu, tam w Samarii, jest prorok, który mógłby pomóc. I wydała to proste świadectwo. Powiedziała, kto może pomóc, bo wiedziała, kto może pomóc. I to świadectwo trafiło w sedno problemu Naamana, no bo to był jego podstawowy problem, podstawowa bolączka. Wtedy Naaman poszedł i oznajmił to swojemu panu. Tak a tak mówiła dziewczynka, która pochodzi z ziemi izraelskiej. Król Aramu odpowiedział, więc jedź tam, ja zaś poślę list do króla izraelskiego. Wyruszył tedy, wziąwszy ze sobą 10 talentów srebra, 6000 złotych monet i 10 szat na zmianę. Zwróćmy uwagę, że takie proste świadectwo małej dziewczynki uruchomiło działania na poziomie królów. Król syryjski wysyła pismo, list do króla izraelskiego. Oni po prostu zaczynają działać, jest to jakaś działalność międzypaństwowa wręcz, można powiedzieć. Ale ten Naaman Syryjczyk, ruszając do Izraela, tam gdzie spodziewał się pomocy ze swoim trądem, zachowuje się jako typowy poganin, bo myśli w ten sposób: żeby załatwić coś, to trzeba mieć pieniądze i znajomości, no nie? Więc on bogaty, bo przecież nagrabił tam nieraz ile tylko wlezie, jak wyrywał się na te wyprawy łupieszcze, i wziął ze sobą 10 talentów srebra, to około 70 kg srebra, i 6000 cyklów złota oraz 10 szat na zmianę. I to nie na zmianę chyba swoją, tylko żeby takie, bo to były szaty takie odświętne, żeby na jakaś uroczystość, święto, żeby zmienić zwykłą odzież. To o to chodzi i on to właśnie powiózł w prezencie. No i oczywiście dostał taki list polecający i faktycznie był on źle zaadresowany, bo został zaadresowany do króla izraelskiego. A co ten król mógł pomóc? Ten król nic nie mógł pomóc. Wcześniej były takie sytuacje, że Elizeusz temu królowi musiał mówić, co tam się dzieje na dworze króla aramejskiego, jakie mają plany. To Elizeusz informował, bo on miał objawienie od Boga, a ten król był po prostu od zwyczajny człowiek. Ale czytamy, że Naaman przyniósł list do króla izraelskiego tej treści. Gdy ten list dotrze do ciebie, to wiedz, że to ja wysłałem do ciebie Naamana, mojego sługę, abyś go uleczył z jego trądu. Oto wraz z tym listem, który otrzymujesz, posyłam ci Naamana, mojego dworzanina, abyś go uleczył z trądu. Jak w Biblii Poznańskiej jest to oddane. No i co? Konsternacja. No sobie wyobrażacie tę sytuację? W tym liście było oczekiwanie, które absolutnie przerastało od króla izraelskiego. On nie był w stanie tego rozwiązać. On nie miał pojęcia w ogóle, jak można sobie z tą sprawą poradzić. Nie był absolutnie w stanie. Ale my, jak czytelnicy Biblii, ludzie, którzy żyją z Bogiem, wiedzą, że im trudniejsza sprawa, tym większa okazja, większa szansa, aby Bóg miał chwałę. Jeśli coś jest bardzo skomplikowane, no to właśnie jest to sprawa dla Boga, a nie dla człowieka. To Bóg może objawić swoją chwałę i wiele razy tak właśnie bywało i czytamy o tym w Biblii, sami też tego doświadczamy, ale niestety nie każdy potrafi spojrzeć na sprawę w ten sposób. Trzeba tego wiary. I czytamy tak. Lecz gdy król izraelski przeczytał ten list, rozdarł swoje szaty i rzekł, czy ja jestem Bogiem, aby śmierć zadawać i życiem obdarzać, że tamten przesyła do mnie, abym uleczył człowieka z jego trądu? Zastanówcie się tylko i zobaczcie, czy nie szuka zaczepki ze mną? No tak zinterpretował ten list. No przecież on nie jest Bogiem, on nie może obdarzyć człowieka życiem, nie może mu przedłużyć życia, no absolutnie, jakieś wielkie nieporozumienie, można by było powiedzieć. Więc wzięli tego Naamana, dali mu pewno jakiś tam pokój gościnny przy dworze królewskim i zachodzą w głowę, co z tym zrobić, jak to ugryźć w ogóle. No, dochodzi do jakiegoś kryzysu dyplomatycznego wręcz, bo teraz jak ma odpowiedzieć teraz na taki list? Jak ten napisał właśnie, że przysyłam ci, żebyś go uleczył z jego trądu. No i tutaj czytamy, że król izraelski zaczął nawet myśleć w ten sposób, że to jest jakiś haczyk na niego, że on szuka zaczepki, że próbuje zaognić sytuację, żeby wyruszyć, no na przykład najechać jego kraj. Zastanówcie się tylko i zobaczcie, czy nie szuka ze mną zaczepki. No próbuję sobie tę sytuację wyobrazić. Nie wiemy dokładnie, ile to czasu trwało, to zastanawianie się, rozważanie, co tu teraz robić. Ale dotarła ta wiadomość pod właściwy adres. Dotarła ta wiadomość do króla, do proroka Bożego Elizeusza. A gdy do Elizeusza, męża Bożego, dotarła wieść, że król izraelski rozdarł swoje szaty, posłał do króla i kazał mu powiedzieć, dlaczego rozdarłeś swoje szaty? Niech tamten przyjdzie do mnie i dowie się, że jest prorok w Izraelu. Przybył tedy Naaman ze swoimi końmi i ze swoim powozem i stanął przed drzwiami domu Elizeusza. Jaka to błogosławiona była sytuacja dla tego króla izraelskiego i dla całego dworu, że Elizeusz w tym całym kryzysie się odezwał. To był czas, żeby zadziałać w imię Boże. Elizeusz od razu zobaczył tutaj możliwość, żeby wywyższyć Boga, żeby ten poganin się przekonał, że tu w Izraelu jest Bóg, że tu jest prorok Boży, że tutaj może nastąpić rozwiązanie tego problemu. I oto właśnie, jak tu przeczytaliśmy, ten Naaman, moglibyśmy mówić ten ważniak syryjski, stanął przed domem proroka Bożego Elizeusza. I jak wynika ze Słowa Bożego, Naaman miał w swojej głowie już konkretny scenariusz. Już wiedział, jak to ma się teraz odbyć. On przyszedł z określonym nastawieniem. Ale czytamy, wtedy Elizeusz wysłał do niego posłańca z takim poleceniem. Idź i obmyj się 7 razy w Jordanie, a twoje ciało wróci do zdrowia i będziesz czysty. No i to się Naamanowi nie spodobało. To całkowicie kłóciło się z jego protokołem dyplomatycznym, jak się przyjmuje zagranicznych gości, ważnych osobistości, czcigodnych na dworze całym króla aramejskiego. No to całkowicie mu nie pasowało. Ale faktycznie zadanie, które polecił mu prorok Elizeusz, było bardzo proste. No przecież on niczego skomplikowanego od tego człowieka nie oczekiwał. Ten był w potrzebie, ten potrzebował ratunku, a ten mu składa konkretną propozycję, udziela pewnej instrukcji. Idź do Jordanu, 7 razy się zanurz w tym Jordanie i będziesz czysty. I tutaj nastąpiło zderzenie między wyobrażeniami Naamana a instrukcją proroka Elizeusza. Coś takiego Naamanowi się nie mieściło w głowie, że tak można postąpić. I czytamy, na to Naaman oburzył się i odchodząc powiedział, oto myślałem sobie, że wyjdzie, stanie przede mną. Potem wezwie imienia Pana, Boga swojego, podniesie swoją rękę nad chorym miejscem i usunie trąd. Czy rzeki damasceńskie, Abana i Parpar nie są lepsze od wszystkich wód izraelskich? Czy nie mogłem w nich się obmyć i oczyścić? Potem odwrócił się i odszedł pałając gniewem. Chciał pomocy, potrzebował ratunku, odbył podróż, ale tego nie mógł znieść. To mu nie pasowało, żeby ktoś tak byś go odsyłał tam do jego takiego dowódcy, jeszcze może był w jakiejś zbroi i tak dalej, się to zdejmować, żeby... Co on tu ode mnie oczekuje? Ja jestem poważny człowiek, ja nie jestem jakiś tam chłystek, żeby mi mówić, żebym sobie szedł tam się kąpać w rzece, w Jordanie. Co to zresztą za rzeka? Nasze rzeki, o, to są wspaniałe rzeki. A tu jakiś taki ten Jordan, co to w ogóle, jeszcze brudny, gdzie ja tam mam się w tym kąpać? I był oburzony i zagniewany. I wszystko się już zdawało wskazywać, że cała ta podróż pójdzie na darmo, że to w ogóle po prostu zawrócił i ruszył. Ale na szczęście Naaman nie był sam. Byli z nim w tej sytuacji jego słudzy. I czytamy, lecz słudzy jego przystąpili do niego i przemówili tak, ojcze, gdyby prorok nakazał ci coś trudnego, czy nie uczyniłbyś tego? No, być może tak, jakby to było bardziej skomplikowane. To tak jak o zbawieniu, wiecie, że jak mówi się, że trzeba uwierzyć w Jezusa, po prostu przyjąć wiarą. No nie, to za proste. Co ty? jak jakieś sakramenty, jak tam jakieś różne trzeba odprawiać różne, to wtedy, o, to wtedy może nawet i doktory to będą robić. Ale taki tak prosta ta Ewangelia, no ale trzymajmy się na razie tej historii. I właśnie oni do niego zaczynają tak mówić, słuchaj, no przecież jakby coś skomplikowanego, to byś postąpił, tak? Tym bardziej więc powinieneś to uczynić, gdy ci powiedział, obmyj się, a będziesz czysty. No przecież to takie proste, no nie? No i tutaj widać tę ważną rolę doradców. Jak to dobrze czasem posłuchać rady innych, bo człowiek unosi się, bo człowiek ma tam swój wąski sposób myślenia, ma jakiś swój scenariusz, tak jak ten Naaman. I gdyby nie ci słudzy, gdyby on tam sam był, to by sam też pojechał i go by furczał i by nic z tego nie było. Może jeszcze konflikt międzynarodowy by z tego się zrobił. Ale byli doradcy, był ktoś i to jest bardzo ważne, żeby mieć przy sobie kogoś, kto nam poradzi. Jak widzi, jak my się pultamy tam z naszymi myślami, jak nam się nie zadowolony jestem z czegoś. Jak to dobrze, żeby ktoś szepnął do ucha, uspokój się człowieku, pomyśl, chwilkę pomyśl, no co ci szkodzi? No czemu by nie spróbować? Czemu by nie spróbować tego, co zostało ci powiedziane? Przecież jesteś w potrzebie. No i czytamy. Poszedł więc i zanurzył się w Jordanie 7 razy według słowa męża Bożego. A wtedy jego ciało stało się znowu czyste, jak ciało małego dziecięcia. Ła! Stało się. Gdy się zastosował do tej instrukcji, gdy wykonał to, co jemu zostało powierzone czy polecone, żeby wykonał, to nastąpił cud całkowitego oczyszczenia z trądu. I wracał Naaman szczęśliwy. Dalej nie będziemy się teraz tą historią zajmować, bo mi chodziło o to, żebyśmy uchwycili, zobaczyli, przed jakim problemem stanął Naaman? Oprócz tego, że miał ten trąd, to stanął jeszcze przed pewnym problemem zastosowania się do instrukcji proroka. I o ile był gotowy różne rzeczy zrobić, odbyć nawet tę podróż i tam te przytargać tego srebra i złota tego i te szaty jeszcze tam wiózł i tak dalej, to tak mu ciężko było zrobić prostą rzecz, którą mu polecił prorok. Ale ta rzecz, to zanurzenie siedmiokrotne w rzece Jordan stanowiło warunek tego cudu, tak czy nie? No widzimy, że bez tego nie zostałby oczyszczony. I nawet nie trzeba to specjalnie tłumaczyć. Tu nie chodzi o to, że chcemy tu powiedzieć, że ta rzeka miała jakieś cudowne właściwości, że woda w Jordanie jest jakaś cudowna, bo to nie o to tutaj chodziło. Tu chodziło tylko o pewne posłuszeństwo temu, co powiedział Bóg. Rozumiemy to tak, no nie? To nie była święcona woda w Jordanie, czy tam jakaś, że miała szczególnie działać. No i ta historia uczy nas czegoś bardzo ważnego, jeśli chodzi o nasz stosunek do Boga, o nasze modlitwy, o nasze potrzeby, czegoś ważnego się uczymy. Bo trzeba powiedzieć, że każdy człowiek rodzi się zanieczyszczony trądem grzechu. Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Wszyscy zostaliśmy oddzieleni od Boga z powodu naszych grzechów. Wszyscy borykamy się z grzechem w naszym życiu więcej lub mniej w różnym okresie życia. Mamy różne też problemy inne, ale zawsze one są ostatecznie wywołane grzechem naszym czy kogoś innego. I z drugiej strony jest Syn Boży, Jezus Chrystus, który może człowieka uwolnić od grzechu, zbawić go z grzechów, oczyścić go od jego grzechu, bo on się na to narodził, on po to przyszedł, aby zbawić swój lud z grzechów jego. Więc Jesteśmy my, jak tamten Naaman ze swoim problemem i jest Syn Boży, który tak jak Elizeusz, prorok Boży w Izraelu, jeśli by tylko do niego przyjść, jeśli tylko stanąć przed nim, mówiła dziewczynka, to wnet by został uleczony z trądu. No i żeby do Jezusa przyjść, przypominamy sobie kazanie z ubiegłej niedzieli, co potrzebujemy, żeby do Jezusa przyjść, gdy przychodzimy do Jezusa? Potrzebujemy wiary, tak? To było tematem kazania w poprzednią niedzielę, że potrzebujemy, bo bez wiary nie podobamy się Bogu. Kto przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Gdy chcemy do Jezusa, gdy chcemy coś od Jezusa wziąć, potrzebujemy wiary. Miejcie wiarę w Boga, mówi Słowo Boże w Marka 11, 22, bo zaprawdę powiadam wam, kto powie tej górze, podnieś się i rzuć się w morze, a nie zwątpi w swoim sercu, lecz będzie wierzył, że stanie się to, co mówi, spełni się mu o cokolwiek powie. Dlatego mówię wam, o cokolwiek prosicie w modlitwie wierzcie, że otrzymacie, a stanie się wam. I to są słowa Pana Jezusa, który mówi, że wiara jest nieodzownym czynnikiem do tego, żeby otrzymywać pomoc Bożą, żeby zyskiwać Jego łaskę, żeby dostępować cudu. Ale są cuda Boże, które dzieją się tylko wtedy, gdy w sercu oprócz wiary rodzi się posłuszeństwo, żeby zrobić dokładnie tak, jak powiedział Bóg. Są cuda takie, które się dzieją niezależnie od człowieka, od woli człowieka. Są takie cuda, gdy Bóg chce objawić swoją chwałę i niezależnie, czy ludzie są za, czy nie, to Bóg coś robi. Ale są takie sytuacje, że Bóg oczekuje, że człowiek coś wcześniej zrobi. Że cud, doświadczenie cudu domaga się wiary, osobistej wiary, która wyraża się konkretnym działaniem. Jana 11:40 Jezus powiedział, czyż ci nie powiedziałem, że jeśli uwierzysz, oglądać będziesz chwałę Bożą? Ty, jeśli uwierzysz, będziesz oglądać chwałę Bożą. Potrzebujesz wiary. Ale to nasze wyobrażenie o Bożych cudach niestety często, może też i z powodu niewłaściwego zwiastowania Ewangelii, idzie w tym kierunku, że Bóg będzie wykonywał to swoje dzieło, te cuda objawiał w naszym życiu jakby niezależnie od naszego zachowania, że my nie musimy nic robić, że mamy takie wyobrażenie, jak to miał Naaman. No to myślałem, że wyjdzie, stanie przede mną, potem wezwie imienia Pana Boga swojego, podniesie swoją rękę nad chorym miejscem i usunie trąd. I my się tak często spodziewamy, że niezależnie od tego, jak żyjemy, co tam żeśmy robili w tygodniu, jak żeśmy się zachowywali, gdzie jechali, na co patrzyli i tak dalej, że jeśli się pojawi problem, choroby, jakiś tam finansowy, jakiś tam inny problem, w relacjach, że Bóg po prostu odejmie, jak cudownie ręką by odjął. Że się pomodlimy tutaj na nabożeństwie albo w domu się pomodlimy i poszło, nie ma. Abrakadabra i już nie ma żadnego problemu. Tymczasem Bóg niejednokrotnie łączy swoją nadnaturalną pomoc z naszym zachowaniem i posłuszeństwem Słowu Bożemu. To jest bardzo ważne, co chcemy teraz powiedzieć. Bóg chce naszego udziału w tym, co wykona w naszym życiu. Nie pomocy naszej, bo nasza pomoc jest mu niepotrzebna. On jest wszechmogącym Bogiem. ale z jakiegoś powodu chce, żebyśmy my się zaangażowali w ten cud. Żebyśmy nie byli biernymi odbiorcami, tylko żebyśmy się włączyli, żebyśmy dali Mu świadectwo, że nam na tym naprawdę zależy. I nie tylko w słowach, ale w praktycznych czynach. No ten Naaman przyszedł, no zdaje się, że dał świadectwo, że mu zależy, taką podróż odbył, że mu zależy na tym oczyszczeniu. Ale Bóg chciał, żeby on coś zrobił, konkretnego zrobił, żeby okazał posłuszeństwo. Zrobił rzecz może nawet mało, nie wiem, sensowną nawet, no bo jaki tu sens, żeby się 7 razy zanurzać w Jordanie. Ale żeby zrobił rzecz, bo tak powiedział Bóg, bo tak Bóg powiedział przez proroka i żeby on to zrobił. I tak właśnie nieraz jest z nami, bracia i siostry, że Bóg stawia pewne warunki, które decydują, czy będziemy oglądać cud w naszym życiu, czy go nie będziemy oglądać. Czy stanie się tak, jak się modlimy, jakbyśmy chcieli, o co prosimy, czy się tak nie stanie. Jednym z takich warunków to, co my powinniśmy zrobić, to jest opamiętanie. To jest opamiętanie się z grzechów, odwrócenie się od grzechu, zerwanie z grzechem. To jest warunek tego, żeby przeżywać cuda w naszym życiu. Biblia mówi, wiemy, że Bóg grzeszników nie wysłuchuje, ale tego, kto jest bogobojny i pełni wolę Jego, wysłuchuje. To jest wniosek, który znalazł się na kartach Ewangelii Jana, wypowiedziany przez tego człowieka oczyszczonego, uzdrowionego, ślepo-narodzonego, uzdrowionego przez Pana Jezusa. I on wyraża tę ogólną informację, czy tę wiedzę, jaką ludzie mieli tam w Izraelu za czasów Jezusa, że Bóg grzeszników nie wysłuchuje, ale tego, kto jest bogobojny i pełni wolę, Jego wysłuchuje. I to był argument, że ten, kto go uzdrowił, na pewno musiał być z Boga. Ale myśl jest, powiedziałbym, uniwersalna, która mówi o tym, że jeśli chcesz od Boga coś otrzymać, to najpierw załatw problem swojego grzechu. To najpierw się nawróć. Odwróć się od grzechu, zwróć się sercem ku Bogu. Bo jeśli tkwisz w grzechu, jeśli chodzisz w grzechu, jeśli żyjesz grzesznie, to nie myśl o tym, że może się spodziewać Bożej pomocy. Psalm 66, werset 17 mówi, do Niego wołałem ustami mymi, wysławiałem Go językiem moim. Gdybym knuł coś niegodziwego w sercu moim, Pan nie byłby mnie wysłuchał. Lecz Bóg mnie wysłuchał, zwrócił uwagę na modlitwę moją. Zobaczcie, tu jest bardzo ważna myśl, że jeśli chodzisz i knujesz, że będziesz coś robił złego, jeśli żyjesz i gdzieś na jakimś haczyku uwiązany jakiegoś grzechu, to nie możesz liczyć na to, że Pan cię wysłucha. Psalmista wyraża tę prawdę tutaj bardzo dobitnie. Ale Pan mnie wysłuchał, bo dlaczego? Ponieważ modliłem się, załatwiwszy problem swoich grzechów, odwróciwszy się od grzechu. Więc to jest bardzo ważny czynnik. Coś, co my potrzebujemy zrobić. Ewangelia Jezusa Chrystusa składa na nas ten obowiązek, to zadanie odwrócenia się od grzechów. Nigdzie nie czytamy, że grzech zostanie od nas odjęty tak po prostu, tak cudownie, że my w ogóle nie będziemy musieli się nawracać, odwracać, tylko po prostu samo się odwróci. Po prostu i już, nie? trzeba się opamiętać. Jezus to mówił, Jan Chrzciciel jak zaczynał głosić, to mówił, apostołowie wszyscy wzywali, opamiętajcie się, opamiętajcie się. Musicie się odwrócić od grzechu. I to jest warunek tego, żeby otrzymywać od Boga pomoc, żeby doświadczać cudów w naszym życiu. Ten, kto tkwi, świadomie tkwi w grzechu, nie może się spodziewać pomocy, tak jak Naaman Syryjczyk nie mógłby się spodziewać cudu oczyszczenia, gdyby nie okazał posłuszeństwa i nie wykonał tego, co mu polecił prorok Boży. Potrzebujemy też okazać posłuszeństwo Bogu w każdej innej sprawie, którą Bóg nam zaczyna objawiać. Bywa tak, że Bóg przez swoje słowo wyraźnie nam wskazuje, że powinniśmy coś zrobić, że powinniśmy na przykład pójść i pojednać się z kimś, bo jesteśmy w jakichś tam złych kontaktach. A my tu potrzebujemy, akurat nas zabolało, Boże, uzdrów, proszę Ciebie, boli mnie, boli. A Bóg mówi, idź i się pojednaj z Kowalskim, czy tam z Kwiatkowskim, czy tam z kimś, nie? No idź to zrób. Ale to mi tak nie na rękę. A co ma jedno do drugiego? No ma, no właśnie ma. Że jeśli chcesz doświadczyć cudu Bożego, to zrób to, co Duch Święty ci podpowiada, co Słowo Boże ci mówi wyraźnie, że trzeba zrobić. Wielu mężów Bożych, ludzi, którzy naprawdę chodzili z Bogiem, świadczyli, nieraz to czytałem, nieraz się zetknąłem z tym, że jeśli na przykład jakaś choroba mocna przycisnęła, to nie kombinuj jak przede wszystkim, jakiego tu dobrego lekarza złapać, jak tutaj tego, albo żeby jakieś modlitwy w zborze zrobić, szczególne czym prędzej, tylko szybko szukaj społeczności z Bogiem i pojednaj się z Bogiem i napraw swoje drogi z Bogiem, bo to jest podstawowa rzecz. Pojednaj się z ludźmi, załatw sprawy niezałatwione, coś, co cię obciąża sumienie, czym prędzej idź w tę stronę. Przeto niechaj nie mniema taki człowiek, że coś od Pana otrzyma, człowiek o rozdwojonej duszy, chwiejny w całym swoim postępowaniu. To jest bardzo ważna myśl listu Jakuba, że człowiek, który jest rozdwojony, który żyje na tak jedną nogą w świecie, jedną w kościele, jedną przy Bogu, drugą przy diable i tak jedno i drugie. I Panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek próbuje w życiu tak żyć. Chwiejny w swoim postępowaniu. Raz by wielbił Boga, oj, 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 a wieczorem jak tam by, że popił i tam i bluznął jeszcze i tak dalej. Taki człowiek niechaj nie mniema, że coś od Pana otrzyma. Trzeba naprowadzić swoje życie na właściwe tory. Trzeba się pojednać z Bogiem. Trzeba okazać posłuszeństwo. I tutaj mocno podkreślam ten element posłuszeństwa, bo każdemu z nas Bóg może wskazywać na coś innego. Zrób to. Czym prędzej to zrób. Nawet jeśli nie masz dzisiaj żadnego problemu, to okaż posłuszeństwo i to zrób, co mówi Słowo Boże, co mówi do ciebie Bóg. A jest jeszcze jedna rzecz, o której chcę wspomnieć, mianowicie, że warunkiem tego, żeby przeżyć cud w życiu, są właściwe motywacje naszego serca. Bóg bada nasze serce, i Bóg wie, z jakiego powodu my o coś prosimy. Chcielibyśmy doświadczyć jakiegoś cudu. Nieraz jest tak, że byśmy chcieli, no bo żeby nam było wygodniej, żeby nam było lepiej, a może nawet, żebyśmy się mogli pochwalić przed innymi, że ja się pomodliłem i zobacz, jestem ulubieńcem Boga, bo ja się pomodliłem, a ty jak tam się, ile czasu ty się już modlisz? I co? A ja się pomodliłem raz, ale mam fory u Boga, nie? I Bóg, jak coś takiego zobaczy w sercu człowieka. Są ludzie, którzy się modlą o różne sprawy, bo im chodzi o to, żeby wygodniej żyć, żeby lepiej żyć, żeby się tam gdzieś przed kimś popisać. W liście Jakuba, w 4 rozdziale, ten Jakub sporo pisał na temat modlitwy i tego właśnie, jaką postawę powinniśmy przyjąć. Czytamy, prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, zamyślając to zużyć na zaspokojenie swoich namiętności. Modlisz się o poprawę stanu materialnego, o lepsze mieszkanie, modlisz się o to i o tamto. Nieraz słyszałem takie modlitwy i w modlitwie, że Boże, ja potrzebuję większe mieszkanie, bo ja bym chciał grupę domową robić i chciałbym, żeby się ludzie w moim domu nawracali i tak dalej. Jak dostał mieszkanie, ma większe mieszkanie, nie, no to nie będzie zapraszał, bo tu nabrudzą, a z dziećmi przyjdą, dzieci tam ciągają z tego, nie, no to już i zmienił zdanie, Bóg wie dokładnie, co jest motywem naszego serca, gdy prosimy o jakiś cud, o jakąś pomoc Bożą. I gdy Bóg zauważy w nas, że my mamy taki motyw, który nie przynosi chwały Bogu, który nie idzie w tę stronę, żeby Bóg był uwielbiony, no to po prostu nic nie otrzymamy. Nie otrzymamy, koniec. Możesz tam, nie wiem, jak się modlić. Nie ma sposobu na Boga. Jeśli On coś chce, to zrobi. Jak nie chce, to nie zrobi. My Go nie za... szafujemy jakimiś naszymi tam słowami, jakimiś, nie wiem, stwierdzeniami, nie złapiemy go za słowo, powiem, aleś ty powiedział, to masz tak zrobić. Nie? Tak nie może nas Bogiem postąpić. On bada nasze serca. Naaman Syryjczyk, aby zostać oczyszczony z trądu, potrzebował zastosować się do wskazówek proroka Bożego. To było oczywiste, nie było innego wyjścia. Był to nieodzowny czynnik warunkujący cud, którego pragnął, na którym mu przecież zależało. A my z naszymi problemami, bracia i siostry, my też mamy różne problemy. My też byśmy chcieli, żeby Bóg to i tamto sprawił w naszym życiu. Czyż nie? Chodzimy z różnymi sprawami, z niektórymi od dawna. Bym bardzo radził dzisiaj, byśmy nie tyle skupiali się w naszym życiu na tym, jak rozwiązać ten problem czym prędzej, jak się uwolnić od niego, jak zmienić swoją sytuację, ale żebyśmy się skupili na tym, co Bóg mówi do nas, że mamy zrobić. I jeżeli pójdziemy w tę stronę, jeśli będziemy sercem przy tym, żeby wykonać wolę Bożą, żeby być posłusznym Jemu, żeby zrobić coś, co przyniesie Jemu chwałę, co nie będzie pracowało dla naszego dobra, tylko dla Jego chwały, to wtedy będziemy oglądać cuda w naszym życiu. Tak na pewno będzie, ponieważ Bóg wysłuchuje ludzi, którzy są nakierowani, nastawieni na to, żeby wywyższyć imię Boże, żeby oddać Mu chwałę, żeby w jakiś sposób przyczynić się do rozgłoszenia Go, do sławy Bożej pośród ludzi. I gdy to w nas zobaczy, to będzie nam błogosławił. To nawet my, ludzie, często jeśli widzimy w kimś, że ktoś stara się nie siebie przy nas wywyższyć, tylko raczej skupia się na nas, żeby nam coś miłego powiedzieć, żeby w jakiś sposób podnieść nasz prestiż w całym otoczeniu, to my zaczynamy na rzecz takiego człowieka chętnie działać. Ale jeśli widzimy, że ktoś w ogóle nas nie słucha, on jest skupiony tylko na swojej sprawie, na swoim problemie, nie jest zainteresowany tym, co my przeżywamy, czego my byśmy chcieli. On tylko szuka sposobu, gdzie się nie pojawi, to tylko, żeby swój problem rozwiązać, to mówimy mu, bujaj się. Nie? to jak sobie, to rób sobie jak chcesz i sobie radź jak chcesz. Czy Bóg Wszechmogący nie ma prawa tak z nami zrobić? Ma prawo, bo jest Bogiem. Dlatego zabiegajmy o to, żeby Bogu się spodobać. Im większe mamy problemy, im większe potrzeby, tym bardziej zadbajmy o dobre relacje z naszym Panem, żeby On widział, że my Go kochamy, że my Mu służymy, że my gotowi jesteśmy Mu zrobić wszystko, co On mówi. A On zrobi swoje i będziemy oglądać cuda w naszym życiu. Będziemy jak ten Naaman Syryjczyk. Zrobił prostą rzecz. 7 razy się zanurzył i i ciało jego stało się jak u niemowlęcia. Czyściutkie, młodziutkie, zdrowiutkie. Wspaniałe. Tak, tak. To jest historia, która nam pokazuje, że u Boga wszystko jest możliwe, ale Bóg chce w tym naszego udziału. Że my w tych cudach, które On chce w naszym życiu czynić, że my mamy też swój udział. Nie w sensie, że pomagamy Bogu, ale w sensie, że dajemy świadectwo temu, że nam zależy, aby Jego imię było uwielbione i my podporządkowujemy się Słowu Bożemu. Powstańmy do modlitwy. Będziemy na koniec nabożeństwa jeszcze śpiewać pieśń Wierzyć mnie, Panie, ucz, prosić mnie, ucz. To pieśń, która jest modlitwą o to, żeby Bóg nas uczył chodzić we wierze, żeby Bóg nas uczył, jak właściwie prosić, z jaką postawą serca prosić. I my, zanim tę pieśń zaśpiewamy na koniec, już teraz przyjmijmy tę postawę i pomódlmy się o to, aby ta historia Naamana Syryjczyka, jego cudownego uzdrowienia z trądu pouczyła nas, była dla nas jakąś ważną wskazówką też odnośnie naszych problemów. Zechciejmy przyjąć tę naukę Słowa Bożego z takim dobrym sercem i z taką postawą, że będę wsłuchiwał się, co mówi do mnie Pan i będę to robił, ufając, że to otworzy drogę do tego, abym doświadczał rzeczy nadnaturalnych w moim życiu.